Wywiad Wnet.
W studio jest redaktor Andrzej Potocki, a gościem Poranka Wnet jest Artur Soboń, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za program Mieszkanie Plus. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Artykuł z Rzeczpospolitej i raport pan zna. Mieszkaniowa klapa plus, rządowy program tanich mieszkań to katastrofa, wynika z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Pierwsze dwa lata realizacji programu Mieszkanie Plus można uznać za stracone. To wnioski z raportu, który powstał na potrzeby rządu. Dokument trafił już na biurko premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. To prawda?
To, można powiedzieć, że idealnie to też oddaje to, jak pan redaktor mnie przedstawił. Otóż dzisiaj mamy tak, że ta część mieszkaniowa, część budownictwa jest w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju właśnie dlatego, aby przyspieszyć realizację programu Mieszkanie Plus. I w ramach tego zespołu pracowaliśmy nad raportem, który ma nam pokazać wszystkie wnioski tak, aby ten program był realizowany sprawnie. Także mogę powiedzieć, że to nie jest tylko, że to nie tylko nie jest zaskoczenie, natomiast ja oczywiście uczestniczyłem w pracach tego zespołu.
Tego zespołu, który przygotował ten raport, który pokazał, że dwa lata zostały stracone, tak?
Nie, ja bym tak tego nie nazwał, natomiast powiedziałbym, że wnioski, które wyciągnęliśmy już w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, to są wnioski, które pokazują na to, po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebny i ważny program. Po drugie, przeprowadziliśmy kilka kluczowych dla tego programu ustaw, czyli między innymi specustawę mieszkaniową, między innymi ustawę o dopłatach do czynszu, likwidację użytkowania wieczystego. Chcemy przeprowadzić zmianę w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Chcemy przeprowadzić inwestycję powołującą tak zwane spółki, czy fundusz inwestujący w najem nieruchomości. Więc jakby mamy dobrą współpracę dzisiaj w taką rynkową z PKP i z innymi podmiotami na rynku. Wydaje się, że to, że przenieśliśmy tą część inwestycyjną w postaci dawnego BGK Nieruchomości do Polskiego Funduszu Rozwoju, też daje nowe możliwości dla PFR Nieruchomości, aby realizować program na dużo większą skalę. No, krótko mówiąc, to wyzwanie, które przed nami postawił pan premier, realizujemy i chcemy, aby w przygotowaniu, w realizacji było 100 tysięcy mieszkań do końca roku 2019.
Chcemy, by było, a ile w realizacji jest teraz mieszkań, skoro ten program obowiązuje już przez dwa lata?
Dzisiaj projektujemy, nie chcę się tutaj pomylić, bo te liczby się cały czas oczywiście zmieniają, około 8 tysięcy mieszkań. Myślę, że około 1000 mieszkań jest w tej chwili w budowie. To też plus minus, ale tak to wygląda. Około 300 tysięcy mieszkań chcielibyśmy już mieć zatwierdzone do realizacji do końca tego roku.
300 tysięcy mieszkań, a co?
30
tysięcy mieszkań zatwierdzone do realizacji, ale co to oznacza?
To oznacza, że mamy lokalizację, mamy zabezpieczone środki na to, bo proszę pamiętać, że my nie mamy żadnych zagwarantowanych pieniędzy na program Mieszkanie Plus. To nie jest program w tej części inwestycyjnej, bo oczywiście co innego to są środki, które dajemy samorządom na budownictwo komunalne i o tym też bym nie zapominał, bo mamy tutaj sytuację, w której te instrumenty, które wprowadziliśmy, pozwalają na to, że aby tych mieszkań dla już zupełnie takich najsłabszych budować więcej. I ja nie powiem, że to jest jakaś imponująca liczba, ale jeśli byśmy spojrzeli na ten rok, w którym właśnie my jako Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zajmujemy się kwestią mieszkaniową, to w roku 2018 od października do stycznia, bo takie mamy dane GUS-owskie, od stycznia do października, przepraszam, wybudowaliśmy, oddaliśmy 2400 mieszkań takich społecznych, całkiem komunalnych, właśnie ze wsparciem budżetu. 2400 mieszkań to może nie brzmi jakoś nadzwyczajnie imponująco, ale to jest dokładnie tyle, co w latach 15, 16, 17 razem wziętych, więc widać, że te instrumenty zaczęły działać, ale w części inwestycyjnej my nie bierzemy pieniędzy z budżetu, więc musimy znaleźć finansowanie dla każdej lokalizacji inwestycji, którą planujemy w ramach programu Mieszkanie Plus, więc przesądzone do realizacji oznacza, że jesteśmy w stanie już projektować i budować tam mieszkania.
Czyli te pieniądze są pozyskane, ale te pieniądze pozyskuje kto? na podstawie jakiej legitymacji i od kogo pozyskuje te pieniądze?
To są pieniądze pozyskiwane z rynku przez Polski Fundusz Rozwoju, przez TFI, PFR i to są pieniądze, które mamy, no między innymi z EBI czy z innych źródeł, tak aby te pieniądze były tańsze niż na rynku.
Czyli to pozyskiwanie to jest urząd i urzędnik zwraca się do urzędnika?
Nie, to są jednak, to są pieniądze pożyczone. To są pieniądze rynkowe.
Od banków komercyjnych?
No, niekoniecznie komercyjnych, od banków rozwojowych, tak bym to powiedział.
I pożyczane są na jakiej zasadzie?
No, na zasadzie rynkowej. Znaczy, staramy się, żeby to były pieniądze atrakcyjne z punktu widzenia celu, no bo jakby musimy ten koszt pieniądza uwzględnić w realizacji inwestycji, ale to są pieniądze tańsze niż gdybyśmy pożyczali je na rynku, a już na pewno tańsze niż tak zupełnie komercyjnie, a już na pewno tańsze niż gdyby to robił przeciętny Kowalski, tak? Bo on by nigdy nie dostał takiej oferty. Ja w ogóle uważam, że program Mieszkanie Plus należy traktować jako Znaczy, inaczej, jeśli byśmy nie realizowali tego programu, to byłoby marnotrawstwo, bo jeśli państwo ma jakąś ziemię, a wiemy, że ma i w zasobach różnego rodzaju agencji, funduszy, spółek i tak dalej, że państwo jest w stanie wprowadzać na przykład standardy prefabrykacji, co w tej chwili robimy, tak żeby budować taniej. Jeśli państwo jest w stanie pożyczać pieniądze właśnie taniej niż przeciętny Kowalski, trochę przejąć za niego ryzyko pożyczania tych pieniędzy, no bo Mieszkanie Plus polega na tym, że my to po prostu w czynszu spłacamy, a ryzyko bierze na siebie w pewnym sensie pośrednio czy bezpośrednio nawet państwo. Krótko mówiąc, są jakieś zasoby i jakby połączyć te zasoby, no to jest korzyść dla wszystkich, więc w tym sensie program Mieszkanie Plus to jest takie, można powiedzieć, łączenie tych zasobów, które i tak państwo posiada.
Ale zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce, na nowe mieszkania, to jest ile? 3 miliony nowych mieszkań jest potrzebnych?
No, tego nie wiemy. Można przyjąć, że to, jeśli byśmy przyjrzeli się statystykom i porównali nasze nasycenie mieszkaniami, standard tych mieszkań w stosunku do Europy Zachodniej, to rzeczywiście brakuje w Polsce 2,5-3 miliony mieszkań. I jeśli oddajemy kolejną lokalizację, taką najbliższa, to jest w Gdyni, to w Gdyni mamy około 13 rodzin na jedno mieszkanie, więc to też pokazuje, że ten program ma sens.
I to jest co? Kolejka społeczna się ustawia tak, jak było w latach 70. czy 80. Są zapisy na te mieszkania, czy jak to...
No, jakby nie mówiliśmy jakoś szczegółowo o tych zmianach legislacyjnych, które udało się w tym roku wprowadzić, ale one są przełomowe i one właśnie określają wszystkie te elementy, które są niezbędne, żeby wszyscy wiedzieli czarno na białym, dla kogo to jest. I one przekazują główne narzędzia, jeśli chodzi o kryteria pierwszeństwa i właśnie weryfikację tych najemców, w ręce samorządu. Czy to dobrze, czy źle, możemy dyskutować, natomiast przesądzają, że kluczowa jest tutaj rola samorządu i to samorząd określa, dla kogo są te mieszkania i samorząd dokona wyboru tych mieszkań, zgłosi te mieszkania do dopłat i ci najemcy, którzy będą spełniali kryteria dochodowe, będą mogli nie tylko być najemcami, ale oczywiście z opcją dojścia do własności, jeśli taką wybiorą, ale także otrzymywać dopłaty. I to samorząd przesądzi.
Mówił pan o 100 tysiącach mieszkań wybudowanych, czy nie wybudowanych, tylko których proces budowania się rozpocznie w 2019 roku, 30 tysiącach, które będą być może zaakceptowane do końca tego roku. Potrzeba to 2,5 miliona mieszkań, czyli to jest 10. W tym tempie to koło 30 lat
zajmie. Nie, tu pan redaktor o jednej istotnej jednak rzeczy nie wspomniał, a mianowicie, że nie tylko w ramach Mieszkania Plus powstają w Polsce mieszkania. Otóż ja zakładam, że my będziemy gdzieś w okolicy 180, może nawet troszkę więcej, tysięcy mieszkań, które powstaną w Polsce w tym roku na rynku po prostu. Czy to poprzez takie budownictwo gospodarcze, czyli ludzie sobie po prostu sami budują domy, mieszkania, czy przez budownictwo deweloperskie, czy przez budownictwo spółdzielcze, no TBS-y i tak dalej. Ogółem to jest ponad 180 tysięcy mieszkań, więc ja zakładam, że potrzeba nam na dojście do takiego poziomu, który by nas satysfakcjonował, pewnie koło dekady.
W Kurierze Wnet jest artykuł profesora Witakowskiego, Mieszkanie Plus, dwa raporty i ustawa, z pytaniem, dlaczego rząd nie zamówił w tej samej cenie, tej samej liczby mieszkań u już istniejących i doświadczonych deweloperów lub wprost u firm budowlanych, lecz zdecydował się na tworzenie nowego inwestora.
Pan profesor jest jednym z ważnych ekspertów, którzy dzisiaj nam pomagają w tym, aby ten program Mieszkanie Plus był realizowany no, na miarę tych oczekiwań, które mamy wobec tego programu i jego głos jest niezwykle ważny i słuchamy głosu również pana profesora Witakowskiego. On jest jednym z członków tego zespołu, który przygotowywał raport. Nikt nie ma z nas monopolu na pełnię w tym zakresie wiedzę, ale to cenny i ważny głos. Dlaczego? No dlatego, że ta formuła BGK nieruchomości, czy dzisiaj PFR nieruchomości jest moim zdaniem czymś, co łączy z jednej strony rynek, a z drugiej strony państwo, czyli odchodzimy od formuły pierwotnej, czyli że to przez państwo, Krajowy Zasób Nieruchomości, tak się to nazywa, miał być wyłącznym dysponentem Mieszkania Plus, a z drugiej strony no nie możemy nie mieć narzędzia, w którym my byśmy uczestniczyli na rynku jako państwo. No to jest taka formuła pośrednia między bezpośrednią budową przez państwo, a oddaniem tego całkowicie na rynek.
Czyli z tego artykułu zamieszczonego w Kurierze Wnet wynika, że profesor Piotr Witakowski jest ważnym ekspertem, którego słuchamy, ale którego nie słyszymy i którego postulatów nie uwzględniamy w tych wszystkich sprawach związanych z Mieszkaniem Plus.
Nie, to jest zbyt daleko idący wniosek. Jest jednym z ważnych ekspertów, którego głos jest słuchany i uwzględniany.
Czyli z pana punktu widzenia i pan raportuje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że wszystko jest bez zakłóceń, że wszystko jest w porządku i że program Mieszkanie Plus idzie pełną parą.
Program Mieszkanie Plus idzie pełną parą i to, że stworzyliśmy takie ramy prawne, które pozwalają na to, żeby dzisiaj siadać, ustalać wszystkie kwestie związane z poszczególnymi lokalizacjami i realizować, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tak jest.
A czy metr kwadratowy wybudowany w tym programie Mieszkania Plus będzie tańszy niż metr kwadratowy na rynku?
Będzie tańszy, ale to nie oznacza, że będzie w każdym miejscu w Polsce w takiej samej cenie.
Czy to zmieni cenę nieruchomości w ogóle, czy nie zmieni tej ceny?
No to jest trudne pytanie, bo zobaczymy, znaczy dopiero odpowiednia skala tego programu ma szansę na to, aby tą cenę, którą płacimy koniec końców za metr mieszkania, żeby na nią wpłynąć. Natomiast mogę powiedzieć, że różnica jest taka, że my nie musimy mieć marży. No to jest pierwsza fundamentalna różnica. Te marże na tym rynku mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent my za te mieszkania po prostu dzisiaj przepłacamy i to jest fakt.
Czyli spółka PFR Nieruchomości nie będzie rozliczana z zysków?
Ona oczywiście będzie spółką, która utrzyma taką rentowność, która pozwoli na jej bieżące funkcjonowanie. Nikt jej nie będzie dotował, żeby mogła realizować te zadania, ale ona nie musi osiągać takich zysków, jakie mają dzisiaj deweloperzy. I nie po to jest powołana, aby po prostu na tym zarabiać.
A jaki jest budżet wyjściowy PFR Nieruchomości?
No dzisiaj to jest około 6 miliardów, które mamy zaangażowane w projekt, a żebyśmy mogli zrealizować te...
Ale to jest 6 miliardów, które jest na kontach PFR Nieruchomości?
Nie, no które jest zabezpieczone pod realizację tego programu, czyli można je użyć po to, żeby zabezpieczyć te inwestycje. No nie leżą oczywiście na koncie.
Ale to w takim razie po co... Ale po co zaciągać kredyty w takim razie, skoro jest 6 miliardów?
No nie, ale żeby zaciągać zobowiązania, no trzeba mieć zabezpieczone finanse. To nie ma żadnych pieniędzy, które leżą i się marnują, to jakby czekają, to czegoś takiego nie ma. Natomiast żeby to było to 100 tysięcy mieszkań, to potrzebujemy nieco ponad 30 miliardów złotych. Tak wychodzi nam z naszych wyliczeń i jesteśmy w stanie takie finansowanie zorganizować. To naprawdę nie jest dzisiaj najważniejsze wyzwanie w tym programie. Można powiedzieć, że to jest najmniej ważne dzisiaj wyzwanie.
To znaczy pieniądze są najmniej ważne.
Tak, znaczy najmniej trudne, jeśli chodzi o całość tego programu.
A co jest trudne?
Ziemia, wszystkie zgody i to, aby można było...
Ale zgody kogo? Zgody samorządów?
Tak.
Na zagospodarowanie, tak, na budowę.
Panie redaktorze, no można by o każdej lokalizacji, możemy się umówić, kiedyś ja przyniosę taką mapę i sobie porozmawiamy o takich kluczowych wyzwaniach w poszczególnych miejscach, ale jeśli na przykład to jest teren PKP, a PKP to jest kilkadziesiąt tysięcy potencjalnie mieszkań w ramach tych 100 tysięcy, to jest absolutnie najważniejszy dysponent gruntów, bo te grunty są na dużą skalę, one najczęściej wymagają remediacji i one wymagają przygotowania, więc to nie tylko zgody samorządów, ale no te grunty są zanieczyszczone bardzo często. To są grunty, które wymagają odpowiedniego przygotowania. Deweloperzy najczęściej się tym w ogóle nie przejmują, a my chcemy, aby to były grunty, które no będą przygotowane pod budownictwo mieszkaniowe. Czy, taką remediację będziemy wykonywali.
Czy PKP musi oddać te tereny? Czy może ich nie oddać? Czy je sprzedaje?
Zawsze rozliczamy się i to jest też coś, co jest w tym programie jakby nowe i przesądzone, że tak jest, w sposób rynkowy, czyli jeśli utworzymy spółkę celową pod projekt budowy mieszkań w jakiejś lokalizacji z PKP, aktywem PKP w tej spółce jest wartość nieruchomości, którą wspólnie wyceniamy.
I pieniądze przepływają na konta PKP?
Pieniądze docelowo przepłyną na konta PKP, bo my tych gruntów nie kupujemy najczęściej, choć bywa, że je kupujemy, wtedy jest tak, jak pan redaktor mówi, natomiast jest ustalona w umowie spółki procedura wyjścia PKP z tej spółki, wtedy PKP można powiedzieć spienięży się, jeśli chodzi o wartość tej nieruchomości.
Czyli każde mieszkanie, czy każdy teren jest oddzielnym bytem,
tak,
ekonomicznym.
Tak.
I wtedy człowiek kupuje mieszkanie, którego współwłaścicielem jest PKP, PFR Nieruchomości i kto jeszcze?
No, w takiej konstrukcji tylko tyle. PKP i PFR Nieruchomości. PFR Nieruchomości wnosi kapitał, PKP wnosi nieruchomość. Docelowo w tak zwanej umowie najmu instytucjonalnego nastąpi przeniesienie własności na rzecz tego najemcy, jeśli oczywiście on spłaci wartość tej nieruchomości w czynszu.
A w jaki sposób PKP może wyjść z tej inwestycji?
No to reguluje umowa każdej z tych spółek celowych. No ona się po prostu wycofuje i dostaje za to zwrot środków.
A ile takich umów już zostało podpisanych?
No to jest pytanie, nie chciałbym się tutaj pomylić, ale myślę, że do końca tego roku powinniśmy mieć tych umów kilkadziesiąt. No myślę, że dzisiaj kilkanaście umów jest już na stole, ale no powiedzmy, że około 30 umów powinniśmy z PKP, tak bym to liczył. W ramach tych 300 lokalizacji, które mamy, no to te PKP to jest na pewno kilkadziesiąt.
Radio Dwóch Stolic, Warszawa, Kraków. W Krakowie będą powstawały mieszkania plus?
W Krakowie jesteśmy zainteresowani i jesteśmy nawet właścicielem części terenów na Klinach. Rozważamy jeszcze dokupienie kolejnych terenów. Myślimy o rozwiązaniu komunikacyjnym. To jest ważna informacja dla mieszkańców Krakowa, czyli zjeździe z autostrady właśnie na ten teren i tak byśmy chcieli projektować, aby poprawić również dostępność komunikacyjną na tym terenie. Rozmawiamy z miastem. Wiem, że miasto ma tu pewne obawy. Nie chcę tego tam szerzej rozwijać. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej i będzie można realizować te inwestycje na Klinach.
Warszawa?
Warszawa, najbardziej zaawansowany teren, to jest ulica Karczunkowska, gdzie kończymy już projektowanie 2700 mieszkań przy stacji kolejowej Nowej Jeziorki. Wielka, gigantyczna, pierwsza z tak dużych inwestycji mieszkaniowych w Warszawie.
Czy myślenie o infrastrukturze jest też obecne?
No tak, to jest w ogóle priorytet. Dostęp komunikacji publicznej do tych lokalizacji jest czymś, co jest sine qua non.
Szkoły, przedszkole, sklepy.
A w przypadku takiej ulicy, takiej lokalizacji jak właśnie Karczunkowska, gdzie jest 2700 mieszkań, jednocześnie powstawać będzie szkoła i cała infrastruktura społeczna i to, o czym pan powiedział, redaktor, czyli wszystkie usługi, ale warunkiem, aby ta lokalizacja była atrakcyjna, jest również takie uzgodnienie przewozów kolejowych, no bo wiadomo, że dojazd ulicą Puławską jest taki, bym powiedział, nieoptymalny. no jest warunkiem to, aby te pociągi były tam częściej. Gdyby tak się stało, tak chcemy to zorganizować, no to byłaby naprawdę dobra lokalizacja dla mieszkańców tych mieszkań.
Gdyby pan był redaktorem Rzeczpospolitej, to jakby pan zatytułował ten artykuł w Rzeczpospolitej Mieszkaniowa Klapa Plus, a pan minister jaki by dał tytuł do tego artykułu?
Mieszkaniowy priorytet rządu. To znaczy rząd wyciągnął wnioski z tych lokalizacji, które już oddaliśmy, z tej konstrukcji programu, także z tego, co się dzieje na rynku, no bo wiemy, że koszty materiałów rosną, koszty pracy rosną i tak dalej, więc
koszty energii rosną.
Musimy dostosować program, jakby jednocześnie uważając, że jakby stworzenie ram tego programu to jest coś, co jest dobre i dla gospodarki, no bo co by nie powiedzieć, inwestycje w budownictwo, a w szczególności budownictwo mieszkaniowe są dobre dla całej gospodarki i rozwiązuje ważny problem społeczny, no bo to, że budujemy dostępne cenowo mieszkania, no to jest oczywiście dobra informacja dla tych, którzy dzisiaj nie mają szans na własne mieszkania, a jednocześnie nie spełniają tych kryteriów na te mieszkania, o których mówiłem, czyli te mieszkania wprost komunalne, mieszkania dla osób, które no, kwalifikują się na pomoc społeczną państwu.
Ale już pewno pan wie, że w roku 2019 będzie pan i rząd rozliczany z efektów pracy, a nie z pomysłów i projektów.
No i te efekty będą, to będziemy mogli pokazać.
Tak jak efekty pracy prokuratury w regionalnej w Szczecinie, aresztowanie byłego przewodniczącego KNF-u Andrzeja J. Nastąpiło co o tej aferze pan minister sądzi?
Znaczy ja oczywiście nie jestem poinformowany o szczegółach, poza tym, co zdążyłem rano przeczytać, zatrzymania byłego szefa KNF-u, ale to dobrze, że w tym zakresie państwo działa sprawnie i że w takich sytuacjach, w których istnieją poważne podejrzenia dotyczące, z tego co przeczytałem, nadzoru nad Skokiem Wołomin, to dobrze, że państwo reaguje i że mamy tutaj służby, które w tym zakresie pilnują praworządności i tego, aby państwo nie było zwyczajnie okradane, bo tak to trzeba nazwać.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Artur Soboń, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za program mieszkaniowy.
Inwestycje i rozwoju, to już wyjaśniliśmy.
Inwestycji i rozwoju.
Stąd właśnie ta zmiana, aby program był realizowany najsprawniej jak to możliwe. Na tym nam zależy.
Był gościem Poranka Wnet.